Nie mam bitcoina, dlatego że ja wolę bardziej kryptowaluty o jakiejś takiej typowej użyteczności. Polska ma zbyt nieprzewidywalny rząd, zbyt nieprzewidywalny polityków. Ja też nie rozumiem takiego podejścia, że ludzie jak kupują telewizor czy samochód, to przeczytają wszystko na ten temat. Znają każdy aspekt, każdy detal. Ale jeżeli chodzi o finanse, to najlepiej tego nie dotykać, zostawić to komuś innemu. Papierowe waluty średnio upadają co 28 lat. I złotówka, którą się obecnie posługujemy, euro, co do którego niektórzy mają większe zaufanie, czy dolar, one upadną w końcu.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Cezary Głuch, zwany Traderem 21. Jeden z najbardziej znanych w Polsce specjalistów od inwestowania w akcje i kruszce. Milioner realizujący marzenie o spokojnym życiu na Majorce. Twórca popularnego bloga independenttrader.pl. Ruszajmy!
Pytania do dzisiejszego odcinka powstały we współpracy z uczestnikami naszej platformy biznesowej nowoczesnafirma.org.
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Eksperta w Bentleyu i człowiek, który w tym programie, można powiedzieć, jest w kratkę, bo był więcej razy niż jest na YouTubie, o czym jeszcze za chwilę. Cezary Głuch, Trader 21, witam Cię serdecznie.
Dzień dobry.
Fajnie się spotkać tym razem na żywo, wreszcie. Prawie normalnej rzeczywistości, choć trochę tu przesadzam, szukając pewnego optymizmu. W każdym razie cieszę się, że w końcu jesteś. Połowa naszych spotkań, która była na YouTubie, już jej nie ma w związku z tym, że nie można mówić pewnych rzeczy, a zostały tam powiedziane, no i ktoś stwierdził, że trzeba te odcinki usunąć. Mam nadzieję, że tak nie będzie z tym. A jeśli by miało być, to oglądajcie i przekazujcie szybko. W każdym razie, dzisiaj będziemy mówić o aktualnej sytuacji, o tym, jak z tą sytuacją coś zrobić, jak sobie poradzić w tej sytuacji. Przede wszystkim temat złota ludzi elektryzuje, bo też poprosiliśmy naszych klientów, żeby zadawali różne pytania i widzę, że złoto to jest słowo najczęściej tam pojawiające się, czyli co ze złotem? Często padało takie pytanie, że czy to nie jest tak, że teraz jak minie ten cały strach inwestorów, no to złoto straci, no bo już nie będzie strasznie, no to pójdzie wszystko w dół, zablokujemy kapitał, kupimy teraz złoto, no i 10, 20, 50 lat będziemy czekać.
Która?
Następne pytanie. Może tak samo było.
Dobra. Nie, wiesz co, ludzie uważają, że złoto drożeje wtedy, kiedy mamy strach, kiedy mamy jakąś panikę. Jest w tym trochę racji. Na przykład podczas paniki covidowej cena złota, nazwijmy tego papierowego, czy tam ceny na Comexie złota się nie zmieniły, ale był tak duży popyt na złoto, że jeżeli ktoś chciał je kupić tu i teraz, to musiał zapłacić 20% powyżej ceny rynkowej. Normalnie się płaci 3% powyżej ceny rynkowej, jest to tak zwany koszt, nie wiem, wydobycia, wybicia monet, przekazania do dealera, który też coś musi na tym zarobić i tak dalej. A podczas paniki wzrosło to do 25, chwilę później się uspokoiło. Natomiast cena złota rośnie nie wtedy, kiedy mamy panikę, tylko rośnie, kiedy mamy silnie negatywne, rzeczywiste stopy procentowe. To już powtarzałem wiele razy, no ale jak widać, trzeba to powtórzyć jeszcze raz. Czyli jeżeli obligacje ci nic nie płacą, a polskie 10-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu płacą 1,5% czy 2%, podczas gdy mamy oficjalną inflację CPI 5%, 5,4%, realną pewnie bliżej 8 czy 9%, lokaty nie płacą kompletnie nic i w takim otoczeniu ludzie przenoszą pieniądze do złota. I jakbyśmy tak przyjrzeli się cenom za ostatnie 20 lat, to cena złota mniej więcej w uśrednieniu rosła między 8,8 a jakieś 12%, w zależności od której waluty. Im silniej waluta była niszczona, tym szybciej rosła cena złota wyrażona w tejże walucie. I ta sytuacja się nie zmieni, dlatego że mamy potężnie zadłużone rządy, korporacje, mam ogromny dług na poziomie osobistym. I gdyby stopy procentowe wzrosły do chociażby takich poziomów jak inflacja, to załamałby się cały system. No wyobraź sobie, że masz kredyt hipoteczny, który, od którego dzisiaj odsetki płacisz powiedzmy na poziomie jakieś 2,5%, no co składa się 0,5% powiedzmy WIBOR i 1,5 czy tam 2% marży. A nagle podnosimy stopy procentowe do takiego poziomu jak inflacja, 5,4. Inflacja CPI, bądź jak bardziej rzeczywista inflacja 8-9%. No i nagle masz oprocentowanie kredytu już na, nie na poziomie 2 z kawałkiem, tylko na poziomie 9. Więc twoja rata powiedzmy z 2000 rośnie do 4,5, 5, może 6. Nie wiem dokładnie, ale rośnie drastycznie. Tak samo dużym problemem byłby dług na poziomie korporacyjnym czy rządowym i doszłoby do naprawdę niefajnych zawirowań w systemie finansowym. No mogłoby to być porównywalne z bankructwem Rosji. Więc nie ma takiego scenariusza prawdopodobnego, w którym stopy procentowe wzrosłyby znacznie powyżej inflacji. Dlatego jestem spokojny o cenę złota. Problem jest taki natomiast, że ludzie kupują złoto i chcą, żeby cena rosła już. Bo skoro ja kupiłem, no to na pewno jestem na tyle inteligentny, wykształcony, że kupiłem idealnie w dołku i od tego momentu powinno rosnąć. To tak nie działa. Są okresy, kiedy cena złota rośnie, są okresy, kiedy cena spada i ciężko jest powiedzieć, jak będzie wyglądało kolejne 6 miesięcy. Natomiast w długim terminie jestem bardzo spokojny o cenę złota. Zresztą miałem 30% moich kapitałów. To złoto, srebro, bądź spółki wydobywcze. Mam także ekspozycję na palat, platynę. Także
jest. A masz jakąś taką cenę ustaloną, kiedy wychodzić? Jak obudzisz się i będzie 3000 dolarów, 6000 dolarów?
Nie, cena dolarowa czy złotówkowa nie ma dla mnie żadnego znaczenia, dlatego że ważne jest, co ja zrobię powiedzmy z tymi pieniędzmi. Żeby określić, czy złoto jest tanie, czy drogie, można odnieść go na przykład do Dow Jones, najbardziej popularnego indeksu akcji, z którego ewidentnie wynika, że złoto w porównaniu na przykład do akcji jest tanie. Jeżeli porównamy cenę srebra do złota, no to widzimy też, że srebro jest tanie w odniesieniu do złota. Na pewno nie tak tanie, jak było podczas pandemii, czy tam paniki. Natomiast długoterminowo patrząc jest relatywnie niska. Tak samo jak na przykład porównuję ze sobą różnego rodzaju aktywa. Biorę na przykład ETF, najbardziej popularne na małe spółki wydobywające złoto, GDXJ, i dzielę go przez PIK. PIK jest to podobny ETF, ale zajmujący się spółkami wydobywającymi metale przemysłowe. I dzisiaj na przykład mamy bardzo drogie firmy zajmujące się wydobyciem metali przemysłowych w relacji do spółek wydobywających złoto i srebro. Gdybym miał dzisiaj czegoś dokupować, dokupiłbym pewnie GDXJ, dokupiłbym Sibania Stillwater, świetna spółka. To jest taki Gazprom z 2015 roku. Produkuje tonę gotówki ze sprzedaży złota, srebra, platynowców, z którą nie bardzo ma co zrobić. A przy okazji jest bardzo, bardzo nisko wyceniana.
Tu przy okazji, bo zapomniałem zacząć od tego, ale ja muszę ci podziękować oficjalnie, bo przecież ja też te twoje sygnały śledzę i jestem do przodu na nich, mimo że dopiero parę miesięcy, ale tak naprawdę no, widzę, jak dużo pracy w to wkładacie całym zespołem, żeby znaleźć właściwe spółki i jednocześnie wyjaśnić dlaczego one są właściwe, a nie tam na zasadzie wchodzę w to, dzięki, cześć. Tylko rzeczywiście to też bardzo edukuje, także dzięki.
Proszę bardzo. Edukacja to zarabianie to jest jeden element, ale w ogóle pierwsza rzecz i najważniejsza to jest edukacja, żeby rozumieć, co się robi. Żeby rozumieć, że mogę coś kupić tanio i cena może spadać. Albo coś się może na rynku zmienić. No dla mnie zeszły rok był po prostu fenomenalny. Nie wiem, czy go kiedykolwiek powtórzę. Ale jeżeli nie podwoję kapitału, a zarobię 15%, to i tak będę bardzo szczęśliwy. Bo ludzie sobie nie zdają sprawy, że w długim terminie dobry zwrot to jest kilkanaście procent rocznie. Po uśrednieniu. Na co się składa wzrost ceny, na co składa się dywidenda. Natomiast wiele osób jest przyzwyczajonych do takich zysków, jakie na przykład dają kryptowaluty. Bo my mamy taką tendencję, że dostrzegamy tylko fajne rzeczy. To wzrosło z takiego poziomu na tyle, można było tyle zarobić. Ale już większość z nas nie dostrzega tych tysięcy osób, które po prostu potraciły kapitał. No bo jeżeli coś przykładowo rośnie dziesięciokrotnie, no to żeby wrócić do punktu wyjścia musi spaść o 90%. To jest coś całkiem normalnego.
No to przy tym złocie jeszcze pojawia się często też pytanie ostatnio, właśnie związane z kryptowalutami. Mi ono lampkę zaświeca, ale ciekawi mnie twoja odpowiedź. Krypto związane ze złotem, czy reklamujące się jako standard złota, tak jak Pax i parę innych?
Nie dotykam tego. Z prostej przyczyny. Złoto jest jakby polisą ubezpieczeniową. Srebro daje ci ekspozycję na aktywo z bardzo dużym potencjałem do wzrostu poza systemem, z dala od brokerów i tak dalej. Natomiast krypto ewentualnie zabezpieczone złotem to jest coś podobnego jak ETF. Mogę sobie kupić ETF normalnie przez konto u brokera. Odpowiedni ETF. Nie może to być na przykład GLD czy SLV, który ma zbyt dużą ekspozycję na tak zwane papierowe złoto, czyli poprzez kontrakty terminowe. Tylko, nie wiem, ETF jest Sprota czy Zürcher Kantonalbank, gdzie rzeczywiście to złoto jest gdzieś zdeponowane, jest audytowane i tak dalej. Tylko pytanie, po co mam kupować jakąś kryptowalutę, która jest zabezpieczona złotem? No, ja nie widzę tutaj specjalnie sensu, bo albo tą kryptowalutę będę trzymał na giełdzie, czego nie rekomenduję, no bo nigdy nie możemy wykluczyć jakiegoś ataku hakerskiego i tak dalej. Albo będę to trzymał na Ledgerze, ale no zamiast trzymać jakiś substytut na Ledgerze, no to jednak wolę, czy to trochę monet, czy to sztabek. No zakup tego nie jest specjalnie trudny. Także ja jestem może, nazwijmy to, tradycjonalistą.
A same kryptowaluty to bardziej takie tradycyjne jak Bitcoin, to uważasz, że jeszcze nowa fala przyjdzie, bo to teraz jest popularne pojęcie, to może w krypto też się zastosuje? Czy?
Nikt tego nie wie. No, ja mam ekspozycję na krypto, ale mam to może 7% mojego portfela. Nie mam Bitcoina, dlatego że ja wolę bardziej kryptowaluty o jakiejś takiej typowej użyteczności, które drożeją ze względu na prawdziwą użyteczność. No, Bitcoin jest najbardziej popularną walutą, która najmocniej rośnie jakby w pierwszej fazie, później rosną bardziej alty. Mam Ethereum, co do którego jestem w długim terminie spokojny. W krótkim terminie nikt nie wie, co może się stać. Mam Polkę, mam Kosmos. Natomiast ja nie jestem jakimś super specjalistą od krypto. No, uważam, że Phil Konieczny ma bardzo dużą wiedzę. Kamil Jarząbek i to są osoby, o których z którymi warto jest rozmawiać, jeżeli chodzi o krypto. Oni się w tym specjalizują. Ja wolę ogarniać całość, metale szlachetne, surowce, rynek długu, system monetarny. To jest moja działka.
No to wracamy do akcji w takim razie, do systemu finansowego. Częste pytanie takie u ludzi to jest, dobra, jak sobie zaczynają to liczyć, że ktoś tam wyliczył, że dobra, milion muszę mieć, żeby mieć na przykład 10 tysięcy miesięcznie z takich akcji, a przecież nie mam miliona. I co ma zrobić Kowalski? Czy akcje są dla Kowalskiego, czy akcje są dla milionerów?
Ja bardzo szybko zacząłem interesować się inwestowaniem. Wiadomo, nie na takim poziomie jak dzisiaj, ale kiedy pojawiły się pierwsze nadwyżki niemałe, bo nie chciałem pracować do końca życia, więc albo możesz przepalać wszystko, co zarobisz, bo uważasz, że masz zbyt mało, inwestowanie jest tylko dla milionerów, albo zacząć budować jakąś swoją wartość, która z czasem da ci i fajny kapitał, i niezależność. Jeżeli mamy, nie wiem, tak jak powiedziałeś, przeciętnego Kowalskiego, który ma powiedzmy kilka tysięcy i ma wybór trzymać te pieniądze na lokacie, która kompletnie nic nie płaci, albo nawet kupić trochę polskich akcji, nie z WIG-u 20, które są po pierwsze drogie, w których mamy duży udział Skarbu Państwa, albo są piekielnie drogie, jak nie wiem, CD Projekt czy Allegro. I tego na to bym uważał. Ale spółki z tego średniego sektora bądź sektora małych spółek, one są naprawdę dobrze wycenione. Jest wiele spółek, które ci płaci 6 czy 7% dywidendy, ma cenę do wartości księgowej poniżej 1, cenę do zysku 5-6. Ja w zeszłym roku, no właśnie pewnie też dostałeś ten raport odnośnie GPW. Tam przeanalizowaliśmy chyba z 300 spółek odpowiedniej wielkości kapitalizacji, wybraliśmy z tego 15. Nie pamiętam na dzień dzisiejszy, jak to wygląda, ale tam one zanotowały bardzo fajny zysk, chyba około 30% i to w ciągu kilku miesięcy.
No jak ja to czytałem, to szoku, że w ogóle komuś chciał to robić.
Takie, jak masz 10 pracowników, sam masz w miarę dużą wiedzę, to jesteś w stanie przygotowywać takie raporty. No, ja mam u siebie ludzi podzielonych. Mam niektórych, którzy się specjalizują w polskich akcjach, mam niektórych, którzy się świetnie odnaleźli w surowcach. Teraz część zaczyna się bardziej dokształcać w krypto. No, ja to ogarnię, wiadomo, jako całość. Tak samo jak Marcin, moja prawa ręka to koordynuje. Natomiast no, pewna specjalizacja właśnie pozwala robić tego typu raporty, czy to odnośnie surowców, czy to teraz przygotowujemy bardzo konkretny raport odnośnie uranu, o którym mówiłem chyba o 2 czy 3 lat i który już wszedł no, w takie konkretne wzrosty. I sytuacja długofalowo no, wygląda fantastycznie. I tutaj globaliści chcą odejścia od emisji CO2, czyli odchodzimy od spalania węgla.
Od życia na
dokładnie. I czymś musimy tą lukę wypełnić. No, OZE, z którego tam się produkuje globalnie 2 czy 2,5% energii, tego nie wypełni, a uran się świetnie do tego nadaje. I wreszcie ludzie zaczęli to dostrzegać.
W temacie OZE bardzo dużo osób też pyta, czy instalacje tylko farmy, inwestowanie w fotowoltaikę, to jest twoim zdaniem inwestowanie sensowne, czy...
Nie w Polsce. Polska ma zbyt nieprzewidywalny rząd, zbyt nieprzewidywalny polityków. Jakiś czas walczą z jakimiś, nie wiem, mamy farmy wiatrowe, później to wspierają. To może być zupełnie podobnie. W Hiszpanii przez jakiś czas były dopłaty do ogniw fotowoltaicznych, a teraz je opodatkowali. Także jeżeli ktoś jest w stanie działać na jakimś sensownym rynku, przewidywalnym, jak Niemcy, jak Austria, to okej, okay, natomiast w Polsce byłby bardzo ostrożny. No. Z drugiej strony, jeżeli ktoś się super zna na tym, jeżeli przeanalizował temat i rzeczywiście tym się zajmuje zawodowo, to okej, okay, no, zarabiać można na wszystkim. Natomiast jeżeli ktoś usłyszał, że ta fotowoltaika to jest taki fajny biznes i chce w to włożyć jakieś pieniądze, no to powinien być najpierw, moim zdaniem, zrobiony bardzo dobry research.
Inwestujemy w akcje, firma bankrutuje, no to wiemy, no to zbankrutowała, to jest normalna rzecz. Natomiast pojawiło się ciekawe pytanie, co jeżeli nie bankrutuje, tylko na przykład ETF przestaje działać, rozwiązuje się, stwierdza, że kończymy karierę, tak jak to było z ETF-em Call bodajże w zeszłym roku. Co wtedy? Czyli czy pieniądze przepadają, czy jest ratunek, czy do sądu? Czy...
Nie, pierwsza rzecz, żeby w ogóle uniknąć takiej sytuacji, to kupujemy tylko i wyłącznie ETF-y o odpowiednio dużej kapitalizacji. Wiesz, czemu zwinął się ETF Call?
No nie.
No bo było tam zbyt mało kapitału. Call dawał nam ekspozycję na kopalnię węgla, czyli wyjątkowo niemodny temat. I na przykład część dużych graczy, jak na przykład norweski fundusz pokoleń, stwierdziła, że nie będzie inwestować w tego typu firmy. Z czasem coraz więcej inwestorów się od tego odwracało. Spadała kapitalizacja tych wszystkich spółek węglowych, spadało zainteresowanie i znikał też kapitał z ETF-u Call. No bo jak coś taniało, inwestorzy działają tak, że jak rośnie, to kupuje. Jak spada, to się tego pozbywają. I w pewnym momencie wartość kapitału w ETF-ie Call to było tam, nie wiem, 20 chyba, czy 30 milionów dolarów. To jest bardzo mało, dlatego że ETF ma stałe koszty związane z utrzymaniem jakiejś tam infrastruktury, prawników, ludzi, którzy takim ETF-em muszą się zajmować. Zarabia natomiast pewien odsetek, powiedzmy 0,5% rocznie, od kapitału. Czyli jeżeli ma 200 milionów kapitału, to zarabia 10 razy więcej, ma 10 razy więcej przychodu niż ETF, który ma 20. W pewnym momencie utrzymanie kolu po prostu było droższe niż przychody, dlatego ten ETF zniknął. Jeżeli na przykład miałeś coś takiego, no to po prostu wcześniej wiadomo, że ETF będzie delistowany, więc masz możliwość po prostu go sprzedać i tam na arbitrażu ktoś to skupi i umorzy. Jeżeli nie zrobisz kompletnie nic, to w pewnym momencie, w ostatnim dniu, w którym taki ETF jest notowany, dojdzie do automatycznej sprzedaży i pieniądze po prostu trafią do ciebie na konto. Stracisz jedną pozycję, zniknie, w zamian za to pojawi się większa pozycja gotówkowa. I tak to działa. Jeżeli chodzi o firmę, wspomniałeś, że oczywiście mogą zbankrutować. Teoretycznie tak, ale jeżeli ktoś inwestuje w firmę o dużej kapitalizacji, rzędu powiedzmy, w przypadku Polski to jest co najmniej 150 milionów złotych. W przypadku spółek globalnych jest to powiedzmy miliard dolarów. To jest bardzo mało prawdopodobne, że tego typu firma nagle ci zbankrutuje, zwłaszcza jeżeli kupujesz dobrą firmę, która od lat wypłaca dywidendę, od lat generuje zyski i jest w miarę przewidywalna. Są na przykład spółki, które mogą stanąć na krawędzi bankructwa. W 2015 roku, kiedy byliśmy po 5 latach spadków cen surowców i one były naprawdę niesamowicie niskie, spółka Glencore, to była bardzo duża spółka surowcowa, znalazła się na krawędzi bankructwa. Była tania, a w ciągu 3 tygodni potaniała jeszcze o 75%. Bo inwestorzy nie wiedzieli, czy ona po prostu przetrwa, czy nie. Później się okazało, że przetrwała, kurs od razu razy 3 i wrócił do tego niskiego poziomu, ale to pokazuje, że duże firmy też mogą w bardzo trudnym środowisku stanąć na krawędzi bankructwa. Nie dotyczyło to Rio Tinto, BHP Billiton czy wielu innych spółek, więc jeżeli ktoś się bardzo tego boi, no to zostaje ETF. Jeżeli ktoś ma wiedzę, może wybierać poszczególne spółki.
A propos ludzi, którzy wiedzy nie mają i nie mają też czasu, bardzo wiele osób pyta, i chyba to jest jakaś nowa moda, o robodoradcę, czyli tak naprawdę systemu, który sam inwestuje. Czy to jest twoim zdaniem dobry pomysł? Takie firmy pojawiają się teraz w Polsce. No i oferują usługę na zasadzie wpłać i zapomnij.
Wiesz co? Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Musiałbym zobaczyć, w jaki sposób inwestują, w co, jakie pobierają opłaty. I wtedy mógłbym się do tego odnieść. Ale schemat typu wpłać i zapomnij był bardzo powszechnie stosowany. Czy to w trzecim filarze, czy to w różnego rodzaju dziwnych funduszach, gdzie ludzie po prostu łapali się na to, płacili jakieś horrendalne opłaty na wejściu, bardzo wysokie opłaty za zarządzanie, na zasadzie 2,5-3-4%, podczas gdy najdroższy mój ETF chyba pobiera 0,6%. Zobacz, jaka jest różnica. No i część z nich próbowała wycofać pieniądze. No wiem, że nawet moja siostra straciła ileś pieniędzy na jakimś tam funduszu wiele lat temu, później to tylko kancelaria adwokacka za nią jakoś to załatwiła. Wiem, że tam doszło do jakiegoś sporu, były niedozwolone klauzule i tak dalej. Trzeba po prostu tutaj uważać. No. Jak wiesz, ja mam u siebie usługę kopiowania moich ruchów, ale uważam, że nie powinien tego dotykać nikt, kto chociażby nie przeczytał dwukrotnie czy to mojej książki, czy przyszedł kurs, bo trzeba rozumieć przede wszystkim, co się robi. Ja też nie rozumiem takiego podejścia, że ludzie jak kupują telewizor czy samochód, to przeczytają wszystko na ten temat. Znają każdy aspekt, każdy detal. Ale jeżeli chodzi o finanse, to najlepiej tego nie dotykać, zostawić to komuś innemu. No i później kończy się tak, że wyciągamy mniej pieniędzy niż faktycznie włożyliśmy. Także albo mamy wiedzę i rzeczywiście się do tego przyłożymy, albo nie mamy ani wiedzy, ani pieniędzy.
No to jeszcze kończąc temat akcji, pojawiło się też takie pytanie, po co w ogóle inwestować w akcje w świecie inflacji i potencjalnej hiperinflacji? Jeżeli już ta inflacja ma realna 9%, to myślę, że to i tak jest pewną dozą optymizmu szacowane, no bo budowlańcy by powiedzieli, że pewnie ze 30-40, co by oznaczało, że coś innego musiało stanieć o 30-40%, żeby to jakoś jeszcze się trzymało w ryzach. W każdym razie, no i na przykład akcje dają komuś stabilne 8%, więc pytanie może brzmieć, czy to w ogóle warto?
Pierwsza rzecz, powiedziałeś o budowlańcach, 30 czy 40% i z tym się zgadzam, bo mamy bardzo podobną sytuację jak w 2007 roku, kiedy to przez 3 czy 4 lata wcześniej ludzie zaciągali pozornie tanie kredyty frankowe. Więc jeżeli mamy pozornie tani, łatwo dostępny kredyt, no to wszyscy idą w mieszkania, domy i to sprawia, że ceny rosną. Im bardziej ceny rosną, tym więcej osób chce to budować i w pewnym momencie dochodzi do takiego paradoksu, że budowlańcy widzą rosnące ceny materiałów czy tam elementów wykończenia i kupują je wcześniej, bo obawiają się dalszego wzrostu i wywołują taką samonapędzającą się przepowiednię. Z czymś takim, dokładnie czymś takim samym mieliśmy do czynienia w 2007 roku, po czym przyszedł kryzys, banki przestały udzielać tak łatwo kredytów i ceny materiałów wróciły do poziomu wyjścia. To jest taka analogia dla osób, które w tym momencie się budują i się zastanawiają, czy w ogóle kontynuować budowę po tych szalenie wysokich cenach, czy może jednak troszkę poczekać. Druga rzecz, jeżeli masz jakieś oszczędności i masz powiedzmy tą 8% inflację, no to masz wybór. Albo możesz włożyć te pieniądze na konto, trzymać je gdzieś i za rok one będą warte realnie to 8% mniej. Albo możesz wrzucić je w jakiś tani rynek, który ci wypłaci kilka procent dywidendy i który w długim terminie będzie rósł dużo więcej niż te 8%. I mówię o rynku amerykańskim. Kiedyś chłopacy ze StarCapital.de odwalili kawał dobrej roboty i zebrali dane z 70, sięgając wstecz aż do 75 roku, z którego wynika, że jeżeli kupujemy tak drogie akcje jak amerykańskie, cena do zysku 25-30, no to na przestrzeni kolejnej dekady raczej nie mamy co liczyć na jakieś zyski. Może nominalnie przetrzymamy kapitał. Po inflacji pewnie stracimy połowę w ujęciu dekady. Jeżeli natomiast kupujemy jakiś tani rynek, tak jak na przykład małe i średnie spółki w Polsce, Rosja, Turcja jest teraz dosyć tania, no to w perspektywie kolejnej dekady my jesteśmy w stanie uzyskać zwrot rzędu 15-17% rocznie. I to nie jest jakiś, nie wiem, mój wymysł, to są konkretne badania z 18 rynków na bazie ponad 40 paru lat doświadczeń. Jeżeli mamy inflację, to tak naprawdę inflacja powinna jeszcze bardziej popchnąć ludzi w kierunku inwestycji. No bo albo godzą się na utratę siły nabywczej swoich oszczędności, które no, za jakiś czas będą warte coraz mniej, później jeszcze mniej i tak dalej. Albo znajdą metodę na przechowanie. Ja na przykład nie rekomenduję osobom bez wiedzy inwestowania w surowce, bo one są po prostu zmienne. Trzeba wiedzieć, czy spółki surowcowe, czy metale przemysłowe, może metale ziem rzadkich, surowce strategiczne, uran i tak dalej, ale w tym sektorze mamy bardzo dużą zmienność. Natomiast jeżeli ktoś nie ma wiedzy, czy nie ma doświadczenia, to tych zmiennych aktywów powinien unikać. Powinien koncentrować się na aktywach po prostu jak najmniej zmiennych. Z części metali szlachetnych 2/3 złota, 1/3 srebra. Na zasadzie kup, zapomnij. Kupić trochę akcji dywidendowych arystokratów. To są spółki, które wypłacają rosnącą dywidendę od co najmniej 25 lat. Czyli powiedzmy w jednym roku wypłacają 15 centów na akcję, w kolejnym 16, później znowu 16, 17 i tak dalej. To są zazwyczaj duże spółki, takie jak Nestle, Johnson & Johnson. Akurat jedna i druga jest bardzo droga, ale podaj przykład, żeby ludzie kojarzyli. Które są takimi maszynkami do generowania gotówki, z którą się nieustannie dzielą z akcjonariuszami. I skoro masz inflację, to masz sytuację, w której pieniądz traci na wartości. Czyli nominalne ceny wyrażone w tym pieniądzu po prostu rosną. Rosną ceny nieruchomości, ziemi, samochodów, żywności, ale także akcji. Więc masz aktywo, które jest odporne na inflację i przy okazji wypłaca ci dywidendę nieporównywalnie wyższą niż czy lokaty, czy te śmieszne obligacje. W tym momencie część może osób się oburzy, że przecież są obligacje, które wypłacają, które są zależne od inflacji. Ja kiedyś bardzo dokładnie ten temat przeanalizowałem i wygląda to tak, jeżeli kupujesz powiedzmy obligacje rządowe zależne od inflacji, no to w pierwszym roku nie otrzymujesz praktycznie żadnych odsetek, jakiś tam śmieszny 1%, może 0,7%. W drugim roku otrzymujesz powiedzmy oficjalną inflację, czyli CPI plus 1%. Później znowu CPI plus 1% i tak powiedzmy przez 5 lat. Więc ludzie się cieszą, kurczę, dostanę. W pierwszym roku to trudno, nie zarobię nic, ale w drugim, trzecim, czwartym i tak dalej dostanę przynajmniej inflację plus 1%, więc coś zarobię. Nic bardziej błędnego. W kolejnych latach inflacja będzie rosła, więc powiedzmy ludzie dostaną te 9% plus 1%, czyli 10%. Od tych 10% musisz zapłacić podatek Belki, czyli zostaje ci 8%. I masz 8% w najlepszym scenariuszu, kiedy inflacja CPI wynosi 9, a realna jest bliżej 13. I tak właśnie wygląda ochrona kapitału w obligacjach tych indeksowanych inflacją. Problem jest też taki, że jeżeli dzisiaj ta różnica pomiędzy rzeczywistym wzrostem cen a inflacją wynosi powiedzmy 2, 3, 4%, w zależności od każdego z nas, na co wydajemy pieniądze, to im inflacja jest wyższa, ta różnica się jeszcze bardziej pogłębia. Dla przykładu, kiedy mieliśmy inflację na poziomie 60% w Argentynie. MFW twierdziło, że to jest 60%. Oficjalne dane rządowe mówiło 32%. Czyli masz 28%
28 punktów procentowych różnicy. Czyli powiedzmy dostaniesz 29% odsetek, z których zabierzemy ci 1/5, masz powiedzmy te 24 przy 60% inflacji. Co pozwoliło przechować kapitał? Złoto. Także dzielimy powiedzmy część metale szlachetne, część spółki dywidendowe. Ja mam sporo kapitału i najprawdopodobniej dokupię na kolejny rok jeszcze REIT-ów. Są to fundusze nieruchomości komercyjnych. Ja największą ekspozycję mam na Azję Południową. Są to po prostu duże fundusze, które za setki milionów, miliardy kupują całe wielkie nieruchomości, w których jest bardzo duża bariera wejścia, no bo nie każdy Kowalski może sobie kupić po prostu biurowiec czy gigantyczne centrum logistyczne rzędu 100 hektarów i wynajmują to pod DHL-a, pod Amazona, pod tego typu firmy, i które są świetnie wycenione, z których, nie wiem, tam otrzymuję od 6 do 8,5% dywidendy. Tylko tu też trzeba uważać, żeby na przykład nie nadziać się na zbyt duże ekspozycje na centra handlowe. Bo ze względu na lockdown, który w zasadzie miał miejsce na całym świecie, ci, którzy nie kupowali wcześniej w internecie, zaczęli dokonywać zakupów. Ci, którzy kupowali trochę, teraz kupują więcej. Ja wyprawę do centrum handlowego traktuję jako karę. Nie lubię po prostu chodzić po sklepach. Dla mnie zakupy online jest tym, czego potrzebuję. I to jest generalnie trend, w którym będziemy zmierzać. Więc staram się w moim tym portfelu REIT-ów mieć więcej REIT-ów takich na centra, na bazy danych, na centra logistyczne, przeładunkowe, i ograniczyć się jednocześnie ekspozycji na hotele oraz na centra handlowe. I zawsze trzeba mieć gotówkę, bo może dojść do takiej sytuacji, że na przykład za miesiąc powtórzy się scenariusz z lutego zeszłego roku. Czyli pojawią się okazje. Czyli wszystko, co mamy w portfelu, prawie wszystko potanieje. Dlatego, że kiedy dochodzi do paniki, to jest jedno aktywo, które, w zasadzie dwa, które drożeją. Pierwszym jest dolar, a drugim są długoterminowe obligacje amerykańskie. Ja w długim terminie absolutnie nie chciałbym ich trzymać, ale podczas paniki ETF na amerykańskie obligacje skarbowe o takim terminie zapadalności 20 lat plus podrożało 28%. I do tego jeszcze dolar podrożał. Jednocześnie w tym czasie polskie akcje potaniały 40%. Więc praktycznie, gdyby ktoś kupował akcje polskie wyrażone w złotówce 20 lutego, to za pieniądze, które miałby ulokowane w dolarze, w amerykańskich długoterminowych obligacjach, miesiąc później mógłby kupić niemalże dwa razy tyle polskich akcji. Ktoś się może teraz zastanawiać, no dobrze, ale kiedy ten dołek będzie? Nikt tego nie wie. Ja wiem natomiast jedno. Jeżeli dojdzie do takich spadków, a one są normalną rzeczą, co jakiś czas dochodzi do większej, mniejszej korekty, to reakcja banków centralnych będzie taka jak wcześniej. Tam, gdzie się da obniżyć stopy, obniżymy. I na pewno wszędzie zwiększymy skalę dodruku, bądź wrócimy do takiego dodruku, jaki miał miejsce po marcu zeszłego roku. Co znowu podniesie cenę aktywów.
Do tego zaraz dojdziemy, ale ten temat w sumie zahacza o hiperinflację. Przy hiperinflacji w ogóle taka zaleta akcji, na którą ja wcześniej na przykład nie patrzyłem, no ale jednak kupuje się tę akcję, tą w dolarze singapurskim, tą w jakimś tam kanadyjskim, tą w euro, i jest taka dywersyfikacja mimowolna, tak? Nie po to się to robi. Dokładnie, nie po to się to robi, żeby dywersyfikować waluty, ale przy okazji się to rzeczywiście osiąga. I to jest fajne zabezpieczenie, gdyby coś z polskim złotym się miało stać. No i teraz pojawia się oczywiście to pytanie, czy uważasz, że coś się stanie z tym polskim złotem, że faktycznie hiperinflacja, bo z jednej strony ta inflacja widać, że jest, ludzie ją zauważają w sklepie. Z drugiej, no, teoria sugeruje, że hiperinflacja jest wtedy dopiero, jak jakieś konkretne państwo straci swój kapitał i on się przeniesie do innego państwa, a tutaj mamy skalę, cały świat i tańczy sobie razem teraz.
Dokładnie.
Więc z tej perspektywy raczej by się nie należało tego spodziewać. Ale z trzeciej strony ktoś powie, że dobra, no mój dziadek 7 razy zobaczył, że pieniądze, którymi się płaci w Polsce, można wyrzucić do kosza. 7 razy to przeżyli. Także czemu by 6?
Papierowe waluty średnio upadają co 28 lat. I złotówka, którą się obecnie posługujemy, euro, co do którego niektórzy mają większe zaufanie, czy dolar, one upadną w końcu. Euro, okej, okay, jest walutą transakcyjną, dolar jest walutą rezerwową, więc pewnie upadnie jako ostatni. Natomiast ludzie widzą, że w ciągu ostatnich 2 lat bardzo rośnie inflacja, bardzo przyspiesza inflacja. My mamy tą tendencję, że to, co się dzieje na bazie właśnie ostatnich 2 lat, ekstrapolujemy na przyszłość. Moim zdaniem nie będzie jakiejś skrajnie wysokiej inflacji. Hiperinflacja w ogóle to nie jest wysoka inflacja. To jest utrata zaufania do waluty. I dochodzi do tego zazwyczaj w sytuacji, w której któryś kraj jest atakowany finansowo. Przykład tego mieliśmy na przykład niedawno w Turcji, która była niepokorna, no i anglosasi chcieli postawić Erdogana w odpowiednim miejscu. Więc wszystkie fundusze na świecie dostały cichy przekaz wycofania kapitału z Turcji. W związku z czym wyprzedawali akcje i wyprzedawali obligacje. Bliżej tureckiej nikt nie będzie trzymał kapitału. Więc nagle mieliśmy trend, gdzie cały świat pozbywał się aktywów denominowanych w lirze. Więc kurs liry zaczął gwałtownie spadać. Jeżeli mieszkasz w Turcji w takiej sytuacji i importujesz coś, no import nagle staje się bardzo drogi, nie jesteś w stanie zrealizować niektórych projektów i zaczyna ci się paraliżować gospodarka. Jednocześnie inflacja ci gwałtownie przyspiesza. No, przecież ropę, gaz kupujesz za dolary. Jeżeli dolar już nie kosztuje 3,5 liry, tylko 7, no to dla ciebie, jako dla osoby, która jest w Turcji, oznacza to, że cena ropy wyrażona w lirze wzrosła 2-krotnie. I to się przekłada na wzrost inflacji i tak dalej. Inflacja rośnie, inwestorzy jeszcze bardziej się boją. Ludzie widzą, że dolar, euro, inne waluty drożeją i też pozbywają się liry po to, żeby przetrzymać pieniądze, a przy zasadzie resztę pieniędzy w walucie, co do której mają większe jakieś zaufanie. I tutaj zaczyna już się taki moment kluczowy. Bo w pierwszym etapie bank centralny, który zawsze ma jakieś rezerwy walutowe, pozbywa się dolarów, pozbywa się euro czy innych walut i skupuje na rynku lirę, żeby uspokoić sytuację. Jeżeli mu się uda, a bardzo rzadko mu się udaje, to jest rozwiązany problem. Jeżeli mu się nie udaje, do czego zazwyczaj dochodzi, to musi w pewnym momencie gwałtownie podnieść stopy procentowe. No i w Turcji podnieśli chyba do 23. Oczywiście podnoszone jest skokowo. Tu je podnosimy, nie wiem, z 7 na 13. I patrzymy, działa, nie działa. Podnosimy je dalej na 18. Działa, nie. No to na 23. I chyba tyle zatrzymało utratę wartości w Turcji. Na Ukrainie potrzeba było podniesienia stóp aż do 30%, co złamało gospodarkę, zabiło nie rynek nieruchomości, ale ustabilizowało walutę. I jeżeli by nie podnieśli stóp procentowych, czy to Bank Centralny Ukrainy, czy do Turcji, to rzeczywiście doszłoby do hiperinflacji, waluta straciłaby na wartości pewnie 99%, ale jednocześnie aktywa materialne, takie jak na przykład akcje, podrożałyby drastycznie w tejże walucie. I to, żebyśmy się dobrze zrozumieli, jeżeli dochodzi do hiperinflacji, czyli waluta traci 99% wartości, to nie jest tak, że ceny akcji urosną 100 razy, żeby wyrównać się. No waluta o 99 zjeżdża, no to wzrośnie 100 razy. Rynek akcji też doznaje bardzo silnych spadków, dlatego że hiperinflacja niszczy gospodarkę całego kraju. Czyli rośnie bezrobocie, firmy nie zarabiają. Te firmy nawet, które zarabiały wcześniej, teraz lecą na stratach. Część z nich zbankrutuje. Zimbabwe na przykład, kiedy w 2009 roku doszło do hiperinflacji, no to wzrosty cen akcji były liczone w milionach razy. Ale gdybyśmy porównali wynik z giełdy Zimbabwe w odniesieniu do dolara, no to akcje straciły 97%. Bo gospodarka tego kraju po prostu została zrujnowana przez psychopatę, który tam rządzi.
Okej, no to teraz przechodząc do tematów politycznych, czy bardziej geopolitycznych. Sytuacja, jaka jest, każdy widzi, czyli są Stany Zjednoczone, niegdysiejszy hegemon, który dziś wygląda tak jak jego prezydent, czyli po prostu starszy człowiek, który chyli się ku upadkowi. No brutalny, no ale tak jest. I to widać, i to w Polsce się ludzie czasem śmiali, że mamy niereprezentacyjnego prezydenta, a Stany miały takiego Trumpa, co by przyszedł, przywalił, że to było takie śmieszne, jak ten nasz prezydent koło niego stanął, taki przytulny i tak dalej. No to teraz myślę, że się koło odwróciło. Także no, jest to zabawne, ale na globalnym poziomie to może nie być aż tak zabawne, bo z drugiej strony widać, że Chiny nie spały przez ostatnie półtora roku. No i wręcz szampany chyba w Chinach lecą wszystkie do góry teraz. No i pytanie, no jak ta zmiana frontu, która jest tutaj ewidentna i chyba już nieunikniona, jak ona wpłynie na nasze życie, na finanse, na to, co się może dziać na świecie? Czy na przykład ten front zostanie oddany po dobroci, czy na przykład Amerykanie uważasz, że mogą stwierdzić, tak jak często to robiły w przeszłości, że to trzeba bombami to załatwić, bo inaczej to my nie umiemy.
Bombami możesz załatwiać swoje sprawy tylko w sytuacji, w której druga strona jest dużo, dużo, dużo słabsza od siebie. Mhm. Jaką wojnę Amerykanie wygrali od czasu II wojny światowej? Z Panamą wygrali? Granadą? Z Wietnamu się wycofali. Teraz widzimy, że Afganistan, mimo 20 lat obecności, to jest jedna wielka porażka. Irak został totalnie zniszczony. Libia tak samo. Tu jest jeden wygrany. Anglosaskie korporacje, które po prostu uzyskały dzięki konfliktom zbrojnym kontrakty na wydobycie surowców. Jest jeszcze największy wygrany. Są to amerykańskie koncerny zbrojeniowe. Przecież Amerykanie przewalili blisko 2 biliony dolarów na Afganistan. Ale nikt nie pomyśli, że gospodarka Afganistanu to jest 20 miliardów dolarów. Czyli amerykański podatnik zapłacił za wojnę w Afganistanie ekwiwalent stuletniego PKB Afganistanu. I dzisiaj mamy tam trzeci świat, taki sam jak mieliśmy 20 lat temu, a być może nawet gorszy. Natomiast te pieniądze nie poszły do Afgańczyków, nie poszły na budowanie infrastruktury, szkół, edukację, pewne zmiany kulturowe. One poszły do amerykańskich firm zajmujących się prowadzeniem wojny. Wojna jest niesamowicie dochodowym biznesem. No wyobraź sobie, że do Polski ile my mamy? Mniej więcej 1 bln zł PKB rocznie. Wpompujemy nagle w 20 lat 100 bilionów. Przecież byśmy byli absolutnie top. Tymczasem no, Afganistan jest jak jest. Talibowie znowu przejęli władzę. A w zasadzie to Chińczycy, którzy pewnie zbudują teraz im infrastrukturę. Dlatego, że Chińczycy tak działają. Oni odpuszczają sobie jakieś tam wojny ideologiczne i są nastawieni na robienie biznesu i utrzymanie takiej sytuacji win-win. My wam budujemy mosty, porty, zwiększamy tym samym zatrudnienie w infrastrukturze, do której no, docelowo zatrudnimy Afgańczyków, bo kiedy budują to własnymi ludźmi, własnymi materiałami i tak dalej. Ale jeżeli masz zrobioną dobrze infrastrukturę w danym kraju, to z czasem kraj zaczyna się rozwijać i masz tam spokój. A Chińczykom właśnie zależy na spokoju, dlatego że próbują utworzyć nowy jedwabny szlak, czyli drogi handlowe, dzięki którym będą mogli sprzedawać towary produkowane w Chinach do chociażby na teren Unii Europejskiej. Oni oczywiście nadal mogą je sprzedawać, wykorzystując do tego szlaki morskie. Ale Amerykanie są niekwestionowaną potęgą morską i blokując tylko i wyłącznie kilka kluczowych cieśnin, mogą całkowicie zablokować chiński handel. Bądź wystarczy posadzić jeden statek, jak widzieliśmy na Mieliźnie, i spora część transportu zostaje zaburzona. Także Chińczycy w Azji próbują budować infrastrukturę po to, żeby zapewnić sobie szlaki komunikacyjne i jednocześnie też rynek zbytu. I robią to na tyle skutecznie, że przejęli kontrolę już nad większością Afryki i teraz przejmą nad sporą częścią Azji. No i będą nadal się rozwijać. No. Pytanie, czy jak my się w tym wszystkim odnajdziemy, bo o ile... Jeżeli chcesz w Chinach robić biznes na niskim poziomie, mały, średni przedsiębiorca, to jest ci w miarę łatwo. Masz nieporównywalnie mniej barier takich urzędniczych, masz nieporównywalnie mniejsze podatki, prostszy system, bo nie wiedzą, że jeżeli mają się rozwinąć jako Chiny, a to jest cała ich ideologia odzyskania tego prymatu po 200 latach, to potrzebują do tego silnej klasy średniej. żeby mieć silną klasę średnią, nie mogą im po prostu przeszkadzać w prowadzeniu biznesu. Owszem, na tym najwyższym poziomie już atakują te największe korporacje, co zresztą robią od roku, ale po to, żeby je ustawić w miejscu. Robią to po to, żeby też nie pozwolić chińskim korporacjom informatycznym odegrać taką rolę, jaką Twitter, Facebook, czy Google, czy YouTube odegrały w ostatnich wyborach w Stanach Zjednoczonych. Gdzie gdyby nie oni, no to najprawdopodobniej Trump by został wybrany.
No to teraz, bo to mnie też często zastanawia, bo są Chiny, które blokują korporacje i wspierają klasę średnią, bo rozumieją, że to jest droga rozwoju. To jest Polska, no i Polska to tu akurat nas najbardziej interesuje.
Jedna rzecz. Nie blokują korporacji dużych w rozwoju. Postawili ich w szeregu, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie korporacje stoją powyżej partii. Uh-huh. Najpierw partia, później korporacje, później długo, długo nic i klasa średnia.
Uh-huh. No i teraz mamy model europejsko-amerykańsko-polski. Ten element polski nas to najbardziej interesuje, gdzie w zasadzie jest dokładnie odwrotnie, czyli korpo rządzi, politycy gdzieś tam biegają na posyłki tym korpoludkom, no i na końcu jest klasa średnia, która najlepiej, żeby drogą Polskiego Ładu została już w całości wyeliminowana. I gdzie tu jest rozwój? Ja się pytam, czyli...
Nie ma go. Polska jest krajem, mam wrażenie, postkolonialnym, a przynajmniej politycy się tak zachowują. Już rozmawialiśmy chyba o tym z półtora roku temu, albo być może w tym programie, który został usunięty, że ma być dwóch pracodawców. Spółki Skarbu Państwa oraz międzynarodowe korporacje i w tym kierunku idziemy. Każde zmiany w prawie, które ostatnio mają miejsce, są nakierowane na utrudnienie życia przedsiębiorcom. Małym, średnim. Efekt będzie taki, że część przedsiębiorców zbankrutuje i zamiast płacić jakieś tam małe podatki, będą czerpali jakieś pieniądze, ciągnęli pieniądze z rządu. Część odpuści sobie i pójdzie pracować w korpo. Ileś osób w ogóle nie założy własnej firmy, widząc, jak trudno jest ją prowadzić, ile kłótni rzucają pod nogi rządzące. No i niestety idziemy cały czas w tym kierunku dwóch pracodawców, bo wtedy masz totalny monopol na ludzkie zachowania. Powiesz komuś, nie wstrzykniesz sobie czegoś, no to niestety stracisz pracę. Jeżeli mamy szereg małych i średnich firm, to tego typu decyzje są podejmowane na zasadzie pracownik, pracodawca. I to jest tylko i wyłącznie nasz biznes. Czy my coś zrobimy, czy nie. Jeżeli masz niemalże monopol, no to jednostka kompletnie się nie liczy. Idziemy znowu w kierunku bardziej takiego systemu jak w Chinach. Bo w Chinach mamy ten prawdziwy autorytaryzm, totalną jednostkę, totalną kontrolę nad jednostką. I mam wrażenie, że ten chiński system nadzoru, inwigilacji, technokracji, to jest system, który globaliści chcą wprowadzić w świecie, w którym żyjemy. Więc nieważne, czy to jest Polska, Unia Europejska, czy Stany Zjednoczone. W tym kierunku to zmierza.
Czy to by był taki świat, w którym jest pełna kontrola nad każdym, ale żeby nie było buntu, to ten każdy no będzie sobie miał auto, no będzie sobie mógł na wczasy pojechać raz na 10 lat poza swoje województwo, jak pokaże jakieś dowody, że może. I w związku z tym nikt nie będzie protestować. Mniej więcej w ten deseń, tak byś to widział?
Jednym z kluczy w uzyskaniu czegoś takiego jest bezwarunkowy dochód gwarantowany. On się pięknie dzisiaj nazywa bezwarunkowy, ale on straci tą nazwę albo będziemy ją parafrazować za parę lat, dlatego że jeżeli postępuje automatyzacja, to coraz mniej ludzi jest potrzebnych do pracy. To nie jest tak, że nagle wszyscy nie będą potrzebni. Kiedy 97% osób pracowało w rolnictwie i ludzie uważali, że postępująca automatyzacja, wprowadzenie taśmy sprawi, że ludzie będą głodować, bo nie będą mieli pracy w rolnictwie. Nie, ludzie przeszli do przemysłu. Później jak się przemysł zautomatyzował, to przeszliśmy w kierunku usług. I teraz ileś zawodów, które po prostu zniknie, bo zostaną zautomatyzowane, część ludzi odnajdzie się na pewno w usługach, które jeszcze dzisiaj nie istnieją. Jesteśmy kreatywni, potrafimy wymyślać różne rzeczy. Natomiast zawsze była grupa osób, która bardzo chętnie by po prostu nic nie robiła. Tu się poobijam, tu pójdę pouprawiać jakiś sport, tu sobie pogram w jakieś gierki. Dużo mi nie potrzeba i wystarczy mi generalnie to, co mi dadzą w formie bezwarunkowego dochodu gwarantowanego. Jeżeli do tego dojdzie, no to może przez rok będzie to bezwarunkowe. Później usłyszysz, że jeżeli pójdziesz na protest, a zidentyfikujemy cię po twarzy, to utniemy ci zasiłek na 3 miesiące. Jeżeli do tego wspierasz jakieś organizacje, które nam się nie podobają, przesłałeś im darowiznę, to ci w ogóle nie prześlemy pieniędzy, a będziemy o tym wiedzieli, bo przecież wyeliminujemy gotówkę i każda transakcja będzie stricte monitorowana. I to jest niestety świat, w którym co najmniej 40% populacji będzie pod totalnym butem rządu. Ci, którzy jednocześnie chcą się przeciwstawić, którzy mają poukładane w głowie, którym chce się ciężko pracować, którzy budują oszczędności i kapitał, dzięki czemu mogliby się rozwijać, też są niszczeni właśnie poprzez negatywne, rzeczywiste stopy procentowe. No bo jeżeli budujemy jakiś majątek, jesteśmy skupieni na rozwoju firmy, nie mamy czasu się edukować, żeby te pieniądze pomnażać, no to płacimy podatek inflacyjny. Czyli zbudowaliśmy, nie wiem, 1 000 000 kapitału, on sobie gdzieś leży, no to rząd tam 100%, 100 tysięcy z tego rok rocznie, powiedzmy, zabiera właśnie w wyniku inflacji. Jeżeli do tego dojdziemy, na przykład dołożymy walutę o ograniczonej terminie ważności, czyli tak zwane CBDC, czyli walutę, którą rozważają banki centralne i niektóre już z nich wprowadziły, no to będziemy mieli ten problem, że nie będziemy mieli motywacji do ciężkiej pracy i do zarabiania na przyszłość, no bo po co ci ten 1 000 000, skoro 40% z tego 1 000 000 ci zabierzemy po miesiącu, kolejne 40 po kolejnym miesiącu i tak dalej. To jest właśnie pieniądze utrat o ograniczonym terminie ważności, który, jeżeli zostanie wprowadzony, no będzie jeden z takich trudniejszych elementów do zwalczenia.
A jak w ogóle oceniasz szansę, że ten plan i ten pomysł się powiedzie? Bo ogólnie, no wiadomo, jak się to słyszy, to jest takie może dla niektórych przytłaczające, chociaż no, świat się ciągle zmienia i dużo rzeczy się zmienia na gorsze, a jednak żyjemy, więc człowiek sobie zawsze tam poradzi, a Polak już tym bardziej. Natomiast uważasz, że to wyjdzie? Bo to, że wiesz, grube ryby to wymyśliły i chcą to zrobić, to jeszcze nie jest gwarancją, że to zadziała. Są narody takie jak Polska, które
buntują się.
Ostatnio mnie zaskakują coraz bardziej pozytywnie, zwłaszcza jak się porówna do niektórych. Więc jak uważasz? Jest nadzieja?
Jest nadzieja, aczkolwiek to przypomina takie trochę powolne gotowanie żaby. W Wielkiej Brytanii rząd musiał wykonać 2-3 kroki wstecz, wycofał się z wielu założeń, które planowali wprowadzić, ale tylko dlatego, że ludzie masowo wyszli na ulicę i mieli wybór. Albo testujemy dalej ich cierpliwość i możemy naprawdę zostać zmieceni przez tłum, albo wycofamy się troszkę z planów, odłożymy je w czasie i spróbujemy je wprowadzić za rok, jak może się uspokoją trochę. Jeżeli ludzie się obudzą i okażą swoje niezadowolenie, no to jest nadzieja. Jeżeli będą dalej zachowywać się tak jak teraz, zwłaszcza w krajach zachodu, no to za każdym krokiem będą tą śrubę nas bardziej przykręcać. Zobacz, w 99, 2000 i na początku 2001 roku mogliśmy sobie latać bez najmniejszych problemów, żadnych kontroli, rzucałeś sobie do plecaka wszystko, co chciałeś. Po WTC nagle wprowadzono Patriot Act, straszne kontrole na lotniskach, później zabroniono nam wnosić napoi i tą śrubę coraz bardziej się przykręca. Można było płacić gotówką, dzisiaj jak firma przyjmuje gotówkę, no to wyrzucam ci to z kosztów, czy opodatkują cię podwójnie. Więc może jakby ktoś zobaczył, w jakim świecie dzisiaj żyjemy, nie wiem, w 95 roku, albo jakby ci ktoś w 95 roku powiedział, jak będzie wyglądała rzeczywistość, te paszporty covidowe, czy jakkolwiek się to nazywa, no to mógłby stwierdzić, że żyjemy w skrajnie totalitarnym kraju.
Także podsumowaniem tego może być, bo tak właśnie sobie nawet się przeniosłem w czasie do 95, że to by była i dobra, i zła wiadomość tak naprawdę, bo zła by była, że ja pierdzielę, w którą stronę to pójdzie, nie do wiary, i dobra, że kurczę, my sobie tak dobrze z tym poradzimy. Że, no bo jednak ja i zresztą podejrzewam, że tu też mamy dziś, jakby nie było, bardziej ogarnięte życie niż w 95.
Na pewno. Więc... większość Polaków ma, dlatego że Polska zaczyna z bardzo niskiego poziomu i ostatnie te 25 lat wykonaliśmy jako kraj bardzo duży skok. Ale gdybyś postawił się na miejscu przeciętnego Niemca, który miał wtedy, nazwijmy to, czysty kraj, Brytyjczyka, Francuza, Amerykanina, Hiszpana, to okazałoby się, że ich kraj dzisiaj jest dużo bardziej niebezpieczny niż był kiedyś. Pracują dużo, dużo więcej, żeby kupić tą samą ilość dóbr i usług. Mają nieporównywalnie mniejszą wolność niż mieli kiedyś. Więc może Polska nie jest tutaj najlepszym przykładem, my też nie, no bo w 95 roku no, byliśmy trochę innymi ludźmi.
Trochę mniejszymi nawet.
No dokładnie, mieli na wszystko wywalone.
Bardzo bym chciał z Tobą pogadać o zdrowiu i o rzeczach, o których nie można gadać na tej platformie. W związku z czym na platformie Nowoczesna Firma pogadamy dalej. I tam myślę, że pewne rzeczy będzie można powiedzieć wprost. Także tam zapraszam. A ja do Ciebie mam ostatnie pytanie charakterystyczne dla tego programu. Ciekawe, czy tym razem odpowiesz znowu coś inaczej. Czyli jedna rzecz lub usługa to 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do Twojego życia.
No i co? No i znowu będę się dublował. Książki pewnie jakieś. No kurczę, musicie ten limit bardzo podnieść.
Kwota, tak? Że
no, dokładnie.
Inflacja jest taka, że niedługo i tak...
Dokładnie. No, za 100 zł ciężko jest kupić coś, co realnie wnosi coś, coś innego w Twoje życie. No, do 100 zł przychodzi mi nie tylko książka. No, tym razem to już...
Masz jakąś świeżą do polecenia?
No, Atlas zbuntowany. Rand. Kobyła 1200 stron, ale każdemu, kto uważa, że wysokie podatki, rozbudowane państwo jest dobre, polecam przeczytanie tego. Swoją drogą, od przeczytania i zrozumienia tej książki powinno być uzależnione prawo wyborcze.
Tego się chyba nie doczekamy, ale polecamy książkę. No to a propos książki, to ja mam w podzięce książkę, jak zawsze, ale teraz mam taką, której jeszcze mam nadzieję nie masz.
Być może nawet... Nie mam, na pewno, już widzę.
Dobrze, no to ja się tu podpisać nie mogłem, bo nie jestem autorem, bo to Kacper i Karol, moi wspólnicy. 138 patentów na marketing.
Dzięki wielkie.
Mam nadzieję, że się przyda. No na 138 załóżmy, że będzie kilka, których jeszcze nie zastosowałeś. No trzymam kciuki.
Dostałem za free, więc jest bardzo prawdopodobne, że będę miał gotową odpowiedź na kolejny wywiad.
Okej. Dobra, no to co? Ja Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję, że ten wywiad tutaj zostanie. Zapraszam na Nowoczesną Firmę pod dalszy ciąg. No i trzymam kciuki, żeby wszystko się tak dobrze kręciło w tych niełatwych okolicznościach. Jak się jednak kręci... No i co, żebyśmy się znów za parę miesięcy spotkali, znowu bogatsi o doświadczenia i o dolary, juany i różne inne.
Także dolary, funty.
Dokładnie. Także dzięki bardzo.
Dzięki za zaproszenie.
Dzięki i wszystkiego dobrego. Lajkujcie, komentujcie, dzielcie się. Cześć.